Pokój braterski. Cieszę się, że mogę przebywać w tej społeczności wśród braci i sióstr. I chciałbym na początku przekazać wam pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zespołu Pana w Krośnie, od brata Leszka Kopczyka z jego żoną, który wczoraj dzwonił do nas. I choć jest w podeszłym już wieku, to z rozmowy odczułem wielką radość, że ma społeczność z Panem. Mówi, że często rozważa Słowo Boże, bo akurat doszedł tych lat, że już nie za bardzo może spać, ale ilekroć się budzi, to mówi, że rozważa przeróżne tematy pańskie. Jak również brat Józef Siedleczko ze swoją żoną prosili wszystkich braci i sióstr tutaj w tej społeczności w Chełmie pozdrowić. Dziękuję. Myślę, że przybyliśmy na to miejsce, aby odpocząć w Panu. Aby pocieszyć swoje serce Jego Słowem. Dlatego otwórzmy Słowo Boże na liście do Żydów, 9 rozdział, od 22 wersetu do końca tego rozdziału. Przeczytajmy te słowa. Spróbujmy się do nich przybliżyć. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwym, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd? Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Przepiękny fragment Świętej Księgi. Myślę, że można usiąść w fotelu i powielekroć czytać godzinami ten tekst i odpoczywać przede wszystkim w duchu. Ale sądzę, że ten tekst tak przeżywa serca ludzi, że także i w ciele. Te słowa mają mnóstwo radości, olbrzymią pociechę, które wynikają z działalności samego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, całego wszechświata na przestrzeni minionych wieków. Zaprawdę, zaprawdę. Po tym nauczaniu apostoła świętego Pawła możemy i powinniśmy powiedzieć to, co śpiewali serafinowie przed tronem Bożym. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. I pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Ten fragment uczy nas, jak wielkie rzeczy czyni Bóg Wszechmogący właśnie na ziemi. Właśnie tutaj, gdzie my żyjemy. Przybliżmy zatem braterstwo się do Niego. Przytulmy nasze serca do tych słów, nasze wnętrzności, abyśmy mogli pojąć bogactwo i pełnię Bożego zbawienia. Dlatego pozwólcie, że nie odmówię sobie tej przyjemności przeczytania tego fragmentu jeszcze raz. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest tylko odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się ustawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. W tym fragmencie jest tyle treści, że nawet nie za bardzo wiedziałem, jak nazwać nasze rozważania. Ale zatytułujmy je: drugi raz ukaże się ku zbawieniu. Apostoł święty Paweł w przepiękny sposób kieruje nasze myśli na rzeczy starotestamentowe, zakonne, nauczając nas, że nie były one bez przyczyny, że w tych rzeczach, które się kiedyś działy w narodzie izraelskim, był Duch Boży, była nauka i była prawda. Możemy odnieść wrażenie, że one były w planie Bożym wręcz konieczne, abyśmy mogli poznać Boga, Stwórcę całego Wszechświata. A gdy Go już poznamy, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. To właśnie przez wybranie ludu Bożego, narodu izraelskiego i przez danie mu zakonu Bóg przez wiele stuleci objawiał się ludziom. Chociaż oni tego nie rozumieli, chociaż go nie poznali, to jednak miliony zabijanych baranków, cielców i kozłów na polecenia Boga mówiły, a nawet wołały to, co apostoł stwierdza jednym zdaniem. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jedno zdanie apostolskie. I wiele, wiele lat działania Boga i obchodzenia się z narodem izraelskim, narodem wybranym, abyśmy mogli zrozumieć, co to znaczy, że według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Gdyby nie to nauczanie Boga w minionych stuleciach poprzez wieki i działanie Ducha Świętego, sądzę, że święty apostoł Paweł nie byłby w stanie napisać tego zdania. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Ale dlaczego? Niemal wszystko musi być oczyszczane właśnie krwią. I dlaczego bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia? Otóż czytając Pismo Święte dowiadujemy się, że Bóg stworzył niebo i ziemię. I właśnie na tej ziemi stworzył człowieka, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Stworzył ich na co? Na obraz swój, ale nie tylko. I na podobieństwo swoje. Umieścił ich w ogrodzie Eden na wschodzie, aby tam mieszkali i szczęśliwie żyli. Sprawił Pan, że wyrosło tam wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i smaczne do spożycia, dobre do jedzenia, oraz sprawił, że w środku ogrodu wyrosło drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I dał człowiekowi taki rozkaz, takie polecenie. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz, tego samego dnia umrzesz. Stracisz życie. Za zjedzenie zakazanego owocu kara śmierci. Niby braterstwo niewielkie przestępstwo, ale jakże wielka kara. To, czego Bóg wymagał od Adama, myślę, że rozumiemy. To wymagał również w późniejszym czasie od swojego narodu wybranego, narodu izraelskiego, a także od swojego Syna Jezusa Chrystusa, który był tutaj na ziemi, a także i od nas. A mianowicie Bóg wymaga posłuszeństwa Jemu. Zaiste, prawdziwe jest twierdzenie, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Ale to możemy powiedzieć my dziś, czytający Słowo Boże i znający, czym jest grzech, czym jest śmierć. Mądry Polak po szkodzie. Innymi słowy, bez dozwolenia i doświadczenia złego nie bylibyśmy tacy mądrzy. Karą za nieposłuszeństwo była śmierć, a więc utrata życia. I braterstwo niewiele, ponad 1600 lat wystarczyło, aby ten, który przyczynił się do pierwszego upadku człowieka, przeciwnik Boży, szatan, triumfował. Bo właśnie wtedy, po raz pierwszy w historii świata, grzech sięgnął niebios. rozmnożył się aż do nieba, a człowiek tak się zdegradował, że Bóg, który go stworzył, był wzruszony serdeczną boleścią i rzekł: nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. A widział Pan, że wielka jest złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Myślę, bratecu, że to tak, jak rodzice czasami boleją nad dziećmi swoimi. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem sam z powierzchni ziemi. Począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebieskiego, gdyż żałuję, że je uczyniłem. I sprowadził Pan potop na całą ziemię. Ale na nasze szczęście Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Kaznodzieja sprawiedliwości. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 9 rozdział, co Pan Bóg czyni dalej. Od 1 wersetu do 7 czytamy takie słowa. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Tak jakby od nowa Pan czynił coś na ziemi. Bo tak przecież powiedział do Adama i Ewy: rozradzajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi, na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny dają wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę je żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Myślę, bratectwo, że od tego momentu Bóg zaczyna edukację człowieka. Znów daje polecenie. Nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest krwią jego. Będę żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Takie jest wołanie sprawiedliwości. Takie jest wołanie Boga, który jest absolutny w sprawiedliwości. Dlatego też później ten sam Bóg poprzez zakon, który był przecież pedagogiem do Chrystusa, nauczał swój wybrany naród izraelski, a także i nas. I w III Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, od 11 do 14 wersetu, czytamy: gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze. Gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich: nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, W niej ono tkwi. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich: nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. I właśnie dla tej przyczyny utraconego życia w ogrodzie Bożym Eden. I właśnie z tego powodu, że życie jest we krwi, niemal wszystko według zakonu bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Myśl podsumowująca jest taka. Każdy niedoskonały człowiek, chcąc przybliżyć się do Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi i całego Wszechświata, musi być oczyszczony krwią. A więc to, co znajduje się na ziemi, w tym ludzie, wszystko to, co znajduje się w grzechu, bywa oczyszczone krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. A więc rzeczy ziemskie, pogrążone w grzechu, muszą być oczyszczone krwią. Takie było wymaganie Boże, prawo Boże, zakon. Ale tak jak wspomnieliśmy, te wszystkie działania Boże w przeszłości, w szczególności z narodem izraelskim, były nauczycielem do Jezusa. I nie inaczej apostoł święty Paweł kontynuuje tą myśl. I czytamy 23 werset 9 rozdziału listu do Żydów. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Innymi słowy, apostoł na bazie tego, co było czynione w zakonie i na bazie tego wymagania Bożego, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, mówi, że skoro rzeczy ziemskie, te, które zostały na ziemi utracone, bywają oczyszczone krwią, to tym bardziej jest rzeczą wręcz konieczną, aby to, co jest wyobrażeniem nieba, obrazem, figurą, odbiciem, cieniem, było oczyszczone tym samym sposobem. A więc czym? Czym? Jaką krwią? Czyją? Czyją krwią, bratelstwo? Czyją krwią były oczyszczane odbicia rzeczy niebieskich? Zwierząt. Krwią zwierząt. Odbicia rzeczy niebieskich i same rzeczy ziemskie według zakonu były oczyszczane krwią zwierząt. Nie mam wszystkich. Ale apostoł mówi dalej. Same zaś rzeczy niebieskie. Czyli to, co nie jest figurą, obrazem, tylko to, co jest w samym niebie, lepszymi ofiarami aniżeli te. Aniżeli które? Aniżeli ofiary zwierząt. Jakie to, braterstwo, mogą być lepsze ofiary niż ofiary zwierząt? No myślę, że na tyle, na ile rozumiemy świat, to chyba lepszą ofiarą niż ofiara zwierzęcia jest ofiara kogo? Człowieka. Człowieka. Bo człowiek jest czymś więcej niż zwierzę w boskim stworzeniu. A więc święty apostoł Paweł na bazie nauczania Bożego przez wieki wysnuwa przepiękną myśl, że rzeczy niebieskie, jeżeli możliwe są do osiągnięcia, jeżeli możliwe są do zdobycia, to jest wręcz rzeczą konieczną, aby były oczyszczane czym? Śmiercią własną, lepszą ofiarą. Bo figury, obrazy były oczyszczane krwią zwierząt, ale same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, czyli ofiarami ludzi. I apostoł święty Paweł wysnuł tą myśl na podstawie nauczania Bożego poprzez zakon, poprzez to, w jaki sposób Bóg nauczał naród izraelski. I w duchu tej myśli w dalszym ciągu przyprowadza nas do Jezusa narodzonego z niewiasty Marii Panny w Betlejem Judzkim. I mówi w wersecie 24: albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A wcześniej na podstawie nauczania zakonu powiedział, że wejść do nieba można tylko poprzez złożenie lepszej ofiary. Albowiem Chrystus nie szedł do świątyni zbudowanej rękami, czyli nie do tej z kamienia, która jest odbiciem prawdziwej, nie do tej, która była oczyszczana krwią zwierząt, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Z cudzą krwią, czyli z czym? Z krwią zwierząt. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz. U schyłku wieków dla zwalczenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami. O kim braterstwo mówi święty apostoł Paweł? Czy o głowie? Czy o członkach ciała? Czy może o głowie i o członkach ciała? Mówiąc o Chrystusie, o kim mówi święty apostoł Paweł? O kim? Myślę, braterstwo, że o głowie. A wynika to z tego, co jest napisane dalej. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiać za nami przed obliczem Boga. Teraz za nami. Apostoł Paweł mówi o sobie. Teraz za nami, przed obliczem Boga w niebie, wstawia się sam Jezus Chrystus. Możemy zapytać, gdzie jest teraz Jezus Chrystus? Bo poznaliśmy Chrystusa według ciała, czytając słowa Ewangelii. Ale gdzie jest teraz Jezus Chrystus? Gdzie? Tenże sam apostoł Paweł w tym samym liście, w tym samym nauczaniu właśnie do Żydów odpowiada w 10 rozdziale i 12 wersecie. Lecz ten jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy na wieki, podkreślam to, na wieki, siedzi na prawicy Bożej. Czytając inne fragmenty Pisma Świętego, możemy powiedzieć, że Chrystus siedzi na wieki po prawicy mocy Bożej. Po prawicy tronu Bożego. Aby się wstawiać teraz za nami. I bynajmniej nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, tak jak to czynili kapłani w Izraelu. Z cudzą krwią, z krwią zwierząt. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz. Dlaczego? Jezus przyszedł po raz pierwszy w ciele. W ciele ziemskiego, literalnego człowieka. I czy istnieje konieczność, aby przyszedł tak samo po raz drugi? Spróbujmy odpowiedzieć najpierw na pierwszą część tego pytania. Dlaczego Jezus przyszedł po raz pierwszy w ciele człowieka? Ziemskiego, literalnego, takiego jak my. Apostoł Święty Paweł w przeczytanym przez nas fragmencie naucza nas, że uczynił on to z powodu czego? Grzechu. Grzechu, braterstwo. Pan Jezus po raz pierwszy przyszedł w ciele z powodu grzechu pierworodnego. Grzechu Adama. I dlatego przez wieki potem Bóg nauczał, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Bożą zasadą jest oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. To jest absolutna Boża sprawiedliwość. I właśnie z tego powodu nie było innej możliwości, jak przyjście na ziemię w ciele człowieka. Możemy powiedzieć, że było rzeczą konieczną z powodu grzechu, aby Jezus przyszedł w ziemskim ciele literalnego człowieka. I tenże sam apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale znane wszystkim braterstwu słowa naucza, jak to się stało, że Jezus przyszedł w literalnym ciele człowieka. 2 rozdział od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu. Jaka jest myśl w tym? Że Jezus przyszedł w ciele ziemskiego człowieka jak? Nie z przymusu, dobrowolnie. Nie upierał się, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. W przeciwieństwie Adama, który był nieposłuszny, ale jeszcze więcej. Aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Po raz pierwszy Jezus przyszedł w ziemskim, literalnym ciele człowieka dobrowolnie, z konieczności, z powodu grzechu. Ale czy było to mądre z punktu widzenia Bożego? Czy było to mądre? Z jednej strony możemy powiedzieć, no, że nie za bardzo. Żeby kogoś aż tak poniżać. Wyniszczyć w wyższej naturze, wyższej chwale. Upokorzyć. Aby przyjął postać literalnego człowieka. I żeby został ukrzyżowany. Za dobre uczynki. Niewinny. Dlatego też, braterstwo, to nie było z przymusu. To nie było polecenie, to nie był rozkaz Boży dla Jezusa. Jezus, obcując z Bogiem, będąc w bardzo bliskiej społeczności przez wieki, poczuł, co trzeba uczynić. I uczynił to dobrowolnie. I owszem, było to mądre, gdyż trudno nam wskazać inteligentniejszy sposób rozwiązania tego problemu w celu zbawienia człowieka. Owszem, było to mądre, ponieważ później Bóg go wielce nagrodził. Bóg okazał też swoją miłość względem człowieka przede wszystkim, ale także względem posłuszeństwa Jezusa. Jego posłuszeństwa na ziemi aż do śmierci krzyżowej. Jezus tego nie żądał. I modlił się do swojego Ojca: Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem, gdy byłem u Ciebie. I odezwał się głos z nieba: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Dlatego święty apostoł Paweł naucza nas, że wywyższył go Bóg ponad wszelkie, obdarzył go imieniem ponad wszelkim imieniem. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. A więc było to okazanie Bożej miłości. Czy było to sprawiedliwe? O tak. Było to jak najbardziej sprawiedliwe. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że Jezusowi za dzieło ofiarowania i to, co uczynił w ciągu 3,5 lat, od chrztu w Jordanie do krzyża na Golgocie, należała się nagroda. Było to sprawiedliwe. Czy było to zgodne z Bożą mocą? Tak, jak najbardziej. Ale bowiem to przez śmierć Pana Jezusa, a szczególnie przez Jego zmartwychwstanie, objawiła się moc Boża. Takiego, drodzy braterstwo, mamy Boga. Boga, który mocą jest zbudzić ciało z grobu. Który mocą jest ożywić człowieka. Nikt z nas dzisiaj nie może mieć wątpliwości co do tych cech Bożego charakteru. Nie powinien mieć wątpliwości ani do mocy, albowiem Chrystus został zmartwychwzbudzony. Ani do miłości, albowiem Bóg dał swojego Syna Jednorodzonego za nas wszystkich. Ani do mądrości, albowiem przewidział Bóg taki sposób wybawienia człowieka. Ani też do sprawiedliwości. Do tego to chyba Żaden człowiek nie ma wątpliwości. Albowiem śmierć człowieka jest tego dowodem, że Bóg jest sprawiedliwy. Spróbujmy odpowiedzieć zatem na drugą część pytania. Czy istnieje konieczność, aby Jezus po raz drugi przyszedł w ciele? Zanim odpowiemy na to pytanie, przeczytajmy dalsze wersety listu do Żydów 9 rozdziału od 26. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Wcześniej święty apostoł Paweł mówi o tym, jak kapłani w Izraelu składali ofiary. Że czynili to jak? Corocznie. Corocznie. Owszem, czynili częściej, bo każdy grzech musiał być przebłagany, albowiem bez rozwania i nie ma odpuszczenia. Ale mówi, że z Chrystusem nie jest tak. Nie jest tak jak z kapłanami. Gdyż musiałby w takim razie cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla złagodzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz okaże się nie z powodu grzechu. Apostoł to wyraźnie zaznacza, że nie będzie to drugi raz okazanie się Jezusa Chrystusa, absolutnie nie będzie z powodu grzechu. Ale z jakiego powodu? Zbawienia. Zbawienia tych, którzy na to oczekują. Myślę, braterstwo, że co znaczy jeden, to ja wam nie muszę tłumaczyć. Bo to nawet moje dzieci rozumieją. A apostoł święty Paweł naucza, obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieku dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Innymi słowy, nie będzie drugiego razu, aby Jezus musiałby się okazać z powodu grzechu. Objawił się on jeden raz. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Komu, braterstwo, jest postanowione umrzeć? Komu? Jakiemu człowiekowi? Wszystkim? Kto wam postanowił, braterstwo, umrzeć? Czy ktoś postanowił mi umrzeć? Ja nie słyszałem od Boga, żebym ja musiał umrzeć. Owszem, ja umieram. Owszem, jestem przekonany, że umrę. Że poniosłem śmierć. Bo taki jest świat. I historia, i życie tego uczy. I do tego chyba nawet ateista nie ma wątpliwości. Dlatego żyję tak, jak żyję. Ale apostoł mówi, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć? Myślę, że z tego, co już powiedzieliśmy, wiemy, komu postanowiono umrzeć. Komu? Adamowi. Adamowi owszem postanowiono umrzeć. Tam było polecenie. Tam był rozkaz. Nie będziesz spożywał owocu z drzewa poznania dobra i zła. A jak go spożyjesz, to umrzesz tego samego dnia. A więc w konsekwencji grzechu Adamowi postanowiono umrzeć. Ale zauważmy, braterstwo, że Adamowi to co najpierw postanowiono? Ale w kontekście tego wersetu, to co najpierw postanowiono? Najpierw postanowiono mu sąd. Jeżeli będziesz to i to czynił, to będziesz żył. Jeżeli nie, to umrzesz. Czyli najpierw sąd, a potem życie albo śmierć. A tutaj apostoł naucza, a jak ludziom postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. Jakim ludziom? Myślę, że to, co apostoł naucza dalej, jest bardzo ważne. Mówi, tak i Chrystus. A jak ludziom jest postanowione raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus. A więc przykładem do zrozumienia tej myśli jest co? Jest Chrystus. Owszem, Chrystusowi z Jego własnej woli postanowiono raz umrzeć w Jordanie. A potem od Jordanu aż po krzyż, aż po Golgotę był sąd, była próba Jego posłuszeństwa. O czym czytaliśmy w liście do Filipian i o czym również święty apostoł Paweł naucza w liście do Żydów, których to wersetów nie będziemy przytaczać, ale braterstwo znają, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To jest właśnie z listu do Żydów. A więc Jezusowi postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. Ale myślę, braterstwo, że wszystkim Jego naśladowcom poprzez chrzest w śmierć też postanowiono raz umrzeć. A potem sąd. Potem próba. Próba posłuszeństwa. Dlatego święty apostoł Paweł mówi, tak i Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Już po raz drugi apostoł Paweł to bardzo mocno podkreśla, że ten drugi raz Jezus okaże się nie z powodu grzechu. Tak i Chrystus. Znów zachodzi pytanie, o kim tu jest mowa? O głowie, o członkach ciała, czy o jednym i drugim? Przede wszystkim, braterstwo, o głowie. O samym Jezusie. To był raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Grzechy wielu to znaczy czyje? Przede wszystkim swojego ciała. Jest tu mowa o ofierze za grzech. Za się i za dom swój. Tak jak cielec w figurze był składany za się i za dom swój. Tak tutaj święty apostoł Paweł mówi o zgładzeniu grzechu wielu. Ale wcześniej przecież mówił, że wstawia się za kim? Za nami. A więc za kim? Myślę, że święty apostoł Paweł, mówiąc za nami, miał na myśli jego naśladowców, członków ciała Chrystusowego. Aby zgładzić grzechy wielu. Myślę, że w ten sposób, co nauczał święty apostoł Paweł, poprzez przypisanie zasługi okupowej członkom jego ciała, Kościoła, ale tylko wtedy, gdy uczynili przymierze przy ofierze. Albowiem jest rzeczą konieczną, żeby same rzeczy niebieskie były oczyszczane lepszymi ofiarami, ofiarami człowieka, aniżeli ofiary zwierząt. I dlatego, że niektórzy czynią takie zobowiązanie, umowę, przymierze z Bogiem w stawia się za nimi, przed obliczem Boga. Ale drugi raz okaże się nie z powodu grzechu. Święty apostoł Paweł ukierunkowuje nasze myśli, że ten drugi raz to nie będzie taki sam jak pierwszy raz. Nie będzie to z powodu grzechu, ale będzie ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Innymi słowy, apostoł już naucza, że nie będzie konieczności, aby Jezus przyszedł po raz drugi w ziemskim ciele człowieka. Bo to nie będzie z powodu grzechu. A on objawił się z powodu grzechu on jeden raz. U schyłku wieków. Przez ofiarowanie samego siebie. Ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Pan Jezus, kończąc swoją drogę na ziemi, wyraził tą myśl w słowach swojej modlitwy, które mamy zapisane w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, od 6 do 10 wersetu. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i szczekli słowa Twojego. Pan Jezus nie mówi o wszystkich ludziach, ale o tych, których mi dałeś ze świata. Teraz poznałem, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. I oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem. Proszę, lecz za tymi, których mi dałeś. Ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Tak, braterstwo. Kościół w pewnym sensie jest dumą dla Jezusa. Ale Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza, 12 rozdział, od 36 wersetu, mówiąc o powtórnym swoim przyjściu, mówi tak. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie i tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, że z tym człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie? Czy też do wszystkich? Do kogo Pan Jezus mówił? Do uczni. Mówił do uczni i to wynika z dalszej jego wypowiedzi. I przede wszystkim po raz drugi Jezus okaże się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. To znaczy ku zbawieniu swojego ciała. A więc nie ma konieczności, nie ma potrzeby, aby znowu stał się człowiekiem. Bo on nie mówił, że ja przyjdę do was i będę z wami. Ale przyjdę, wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jest, kiedy by, gdzie ja jestem. A Jezus jest na wieki po prawicy mocy Bożej. Możemy się zapytać, czy byłoby to mądre z punktu widzenia Pana Boga, z punktu boskiej mądrości, żeby Pan Jezus po raz drugi przyszedł w ciele. To jest bardzo poważne pytanie. Wyobraźcie sobie, braterstwo, że macie syna. Że ten syn czuje, co powinien zrobić w życiu, aby wykonać waszą wolę. Współżyjecie razem, obcujecie, macie bardzo bliską społeczność. Ten syn już coś zrobił. Coś bardzo poniżającego. Ale macie też przyjaciela. Niższej natury. Jakieś zwierzę, które jest wierne i posłuszne. Wykonuje wasze polecenia. Jakiegoś dobrego psa, który pilnuje domu, który jest przywiązany do was. I ten pies wam wpadł do takiego domu, że nie można go wyciągnąć. Do tak głębokiego domu. Czy my stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, aby tego psa, przyjaciela wyciągnąć z tego domu? Zamienilibyście swojego syna w to zwierzę, aby tam zszedł i razem z nim wyszedł? Czy raczej przewidzielibyście inny sposób? Na przykład użyć mocy, jakiejś liny, windy, spuścić tam to, żeby ten pies wszedł i wyciągnąć go do siebie. Czasami tak prosto mówimy, że Pan Jezus po raz wtóry przyjdzie w ciele. Ale zgodnie z nauczaniem świętego apostoła Pawła wiąże się to ze zmianą natury. I mam wrażenie i takie odczucie, że dużo większą zmianą jest zmiana człowieka na duchową naturę niż zmiana człowieka na ziemską naturę zwierzęcia. Nie przypisujmy takich cech Bogu. Myślę, braterstwo, że to chyba nie jest zgodne z boską mądrością. Czy jest to zgodne z miłością? Nie. Żaden ojciec by swojego syna, gdyby nie było takiej konieczności, potrzeby, zamieniał w psa. Podobnie Bóg, skoro nie ma takiej konieczności, na pewno z miłości nie zamieni go w człowieka, po to, żeby inni byli zbawieni. Czy byłoby to zgodne ze sprawiedliwością? Może i tak, ale co w zamian? Powiedzieliśmy, że po raz pierwszy, gdy Jezus przyszedł w ciele, to było to zgodne ze sprawiedliwością, ale bowiem odziedziczył imię ponad wszelkie imię. A teraz? Skoro już ma imię ponad wszelkie imię, czyż może jeszcze coś więcej? Wiem, że niektórzy odpowiedzą, że u Boga jest wszystko możliwe. Ale czy wszystko konieczne? Czy byłoby to zgodne z Bożą mocą? Czy Bóg wykorzystuje swoją moc w celach niepotrzebnych, niekoniecznych? O nie, tego nas Biblia nie naucza. Tego nas Pan Jezus nie naucza, podczas gdy był kuszony na puszczy. Tam go szatan wprost łudził, że użyj mocy, przecież ją masz. Ale Pan Jezus tego nie zrobił. Bo Jego celem, Jego myślą był krzyż, była ofiara. Było to, żeby śmierć na krzyżu się ziściła za cały rodzaj ludzki. Święty apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, od 1 wersetu mówi tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy. Czy są z Boga? Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Braterstwo, przyszedł Jezus Chrystus w ciele, czy nie? Przyszedł, był, umarł śmiercią wieczną i zmartwychwstał i na wieki jest po prawicy mocy Bożej. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, że wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Apostoł święty Paweł nauczał, że on przyszedł, objawił się ile? Jeden. Jeden raz. Skoro już ten raz był, to znaczy, że nie ma takiej potrzeby, żeby znowu przychodził w siebie. I apostoł święty Jan mówi, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść. I teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi. I świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Dożyliśmy takich czasów, braterstwo, że trzeba jak nigdy, tak jak apostoł naucza, badać duchów, czy są z Boga. I znacie mnie dobrze. I możecie powiedzieć o mnie, że jestem badaczem z krwi i kości. Bo moi ojcowie są badaczami, rodzice, babcie. Ale nie jestem badaczem dlatego, że mój ojciec, moja matka jest badaczką, czy babcią. Jestem w tej społeczności dla tej prawdy, którą właśnie rozważamy i do której przybliżamy nasze serce. Właśnie dlatego, że Chrystus po raz pierwszy objawił się z powodu grzechu w ciele, a po raz drugi ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Z powodu tej jednej wiary, jednego chrztu, jak ludziom postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. Jeden Pan, jedna wiara, jedna nadzieja powołania naszego. I podobnie, braterstwo, bliżej mi jest sercem i duchem do tych, którzy błąkają się i są w samotności, a wyznają tę prawdę, że Jezus Chrystus na wieki jest po prawicy mocy Bożej, niż do tych, którzy pomimo tego, że są nauczycielami, nauczają, że Jezus Chrystus po raz wtóry przyjdzie w ciele. Prawda, Słowo Boże jest jak miecz. Dzień sądny to pokaże, przez ogień każdego robota jawno będzie. I dożyliśmy takich czasów, że dzisiaj trzeba się określić. Lekko mówimy, że bracia są wszędzie, że Kościół jest wszędzie, że lud Boży jest wszędzie. Niestety, muszę to powiedzieć, w imieniu tej prawdy, w imieniu tego wyznania, że nie każdy badacz jest moim bratem. Musimy doświadczać duchów, badać, zrozumiewać. Odróżniać Ducha Bożego od Ducha Antychrysta. Ja mogę zrozumieć, że ktoś mówi, że Pana nie ma, że Pan przyjdzie. To jest sprawa czasu. Ktoś może się mylić. Miłość to przykrywa. Ale nie mogę zrozumieć i nie mogę przyjąć, że Jezus Chrystus po raz drugi przyjdzie w ciele. To nie ta wiara, to nie ten Pan, to nie ta prawda. Podobnie, braterstwo, mogę zrozumieć, że ktoś mówi, że powołanie się zakończyło. Ale nie mogę zrozumieć, że powołanie do Kościoła się zakończyło, a dzisiaj jest powołanie do wielkiego grona, czy jeszcze do jakiejś innej klasy. Jedna jest nadzieja powołania naszego. Możemy mylić się w czasie, ale nowych praw nie wolno nam tworzyć. Kończąc, chciałbym wspomnieć jeszcze dwie myśli. Z powodu czasu może nie potrafię, nie będę mógł pokazać ich zbyt oczywiście, ale tylko bratersko zasygnalizuję. Pierwsza rzecz to jest źródło słów tego fragmentu, który czytaliśmy. Święty apostoł Paweł w 26 wersecie, mówiąc o pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi, że obecnie objawił się On jeden raz. I to słowo objawił jest przetłumaczone z greckiego phanero, które znaczy tyle objawić się, uczynić znanym, dać się poznać, okazać. I Pan Jezus właśnie w ciele objawił się, uczynił się znanym, poznanym, pokazał się, a szczególnie udowodnił to Tomaszowi. Natomiast w wersecie 28, gdy jest mowa, że drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują, jest użyte greckie słowo optonamani, które znaczy być widzianym, ukazywać się, zjawić się w widzeniu. Myślę, że braterstwo czują, że jest troszeczkę inne znaczenie tego słowa, że będzie widziany, ale tak jakby w widzeniu. Nie będzie wątpliwości, że Pan Jezus jest obecny po raz wtóry, ale nie w sposób dosłowny, tak jakby w widzeniu. I tak jak święty apostoł Paweł nauczał na bazie tego, co czynił Pan Bóg w wiekach przeszłych z narodem izraelskim. Spójrzmy, braterstwo, i przychylmy naszego serca do tego, jak Bóg czynił to w Izraelu, gdy powodem był grzech i gdy była potrzeba wybawienia. Otóż, gdy była potrzeba przebłagania grzechu, to Izrael musiał wziąć zwierzę, które widział swoimi oczyma, literalne. Zabić je, złożyć ofiarę na ołtarzu, albowiem bez rozlania krwi nie było odpuszczenia. I wiele tutaj fragmentów moglibyśmy przytoczyć. Ale jeden szczególnie, może dwa. Dzień Paschy i Dzień Pojednania. Ale gdy rzecz chodziła o zbawienie, to spójrzmy na ten sam Dzień Paschy. Czytamy drugą księgę Mojżeszową, 12 rozdział, 29, 30 i 23 werset. O północy zawiódł Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał Faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie. I powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. A werset 23 naucza nas tak. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. Biblia Gdańska mówi, sam Bóg to uczyni. A gdy ujrzy krew na nadproży i na obu drzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Było to dzieło Boże. Niewątpliwie. Ale czy widział ktoś z Izraela, z Żydów, niszczyciela? A dzieło dokonane przez niego widzieli? O tak. Wstał Faraon rano i wszyscy dworzanie jego, wszyscy Egipcjanie, i powstał wielki krzyk w Egipcie. Wybawił Pan pierworodnych izraelskich? I nie potrzeba było literalnego ziemskiego ciała. Bóg jest Bogiem mocnym. Często mówimy o sprawiedliwości, miłości i mądrości. Ale rzadko podkreślamy ten przymiot boskiego charakteru moc. Bóg jest naprawdę mocny. Inny przykład. Też obchodzenia się Boga z narodem izraelskim, przejście przez Morze Czerwone. Czytamy drugą księgę Mojżeszową, 14 rozdział, od 19 wersetu. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc, i cofnął morze, i zamienił w suchy ląd, wody się rozstąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku. Zniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak że z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie, uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Co widzieli Izraelici i Egipcjanie? Czy kogoś w ciele? Nie. Widzieli obłok, słup ognia. Jak blisko braterstwo ten opis jest niektórych opisów, w której obecności naszego Pana. Że On przyjdzie na obłoku, że w ogniu. Na wieki. Jezus siedzi po prawicy mocy Bożej. Ale myślę, że dzisiejszy czas, życie, historia świata potwierdza, że Jezus przyszedł jakoby w widzeniu do tych, którzy oczekują na Niego, usiadł przy stole i usługuje im. I daje im światło. Daje im błogosławieństwo. Z drugiej jednak strony jest wielka ciemność. Często podajemy jako przykład dowód której obecności naszego Pana, odzyskanie państwowości przez cielesny Izrael. Myślę, braterstwo, przynajmniej dla mnie, jest większy dowód. Tak jak Jezus przy końcu swojej misji usiadł z apostołami przy stole i nauczał ich i karmił ich słowem prawdy. Tak myślę, braterstwo, dzisiaj u schyłku wieków możemy doświadczyć, że Jego lud odzyskał czystą, nieskazitelną prawdę. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego się zgromadzamy, czytamy Słowo Boże, bo to czyni Pan. Nikt inny. Może nie dostrzegamy, nie każdy interesuje się historią, ale przez blisko 2000 lat, 1800, nie było tak. Nie było tak. To wszystko było razem. Zarówno konkol, jak i pszenica. Dzisiaj każdy, kto chce, może czytać świętą prawdę, może ją poznać. Ale gdy ją pozna, prawdziwie ją pozna, to na pewno wyjdzie z nominalnego chrześcijaństwa i przybliży się do stołu pańskiego. To nie jest usługiwanie moje, czy brata, który mówił przede mną, czy braci, którzy będą mówić. To, że głosimy taką prawdę, o której czytaliśmy, to jest usługiwanie samego Pana. Kończąc, pozwólcie, że na zakończenie przeczytam jeszcze raz te słowa. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Od potopu ten głos Boży poprzez obchodzenie się z mężami Bożymi Boga, przez Boga woła. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się ustawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Czy my tego chcemy? Nie daj tego Boże. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, jeden raz, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Oby to było ku naszemu zbawieniu przez pierwsze zmartwychwstanie, czego braterstwu sam sobie życzę, co daje Boże. Amen.